Śpiewaliśmy w tej pieśni: Błogo mi, błogo mi w Panu. I tak jak zwyczajnie, moje myśli powróciły z powrotem do czasu, gdy Pan chodził po ziemi. Tam byli ludzie, którzy czuli się bardzo dobrze w obecności Pana. Szukali Jego bliskości, Jego obecności. Żadna droga nie była zbyt daleka, żadna podróż zbyt uciążliwa. Myślimy o tych Grekach, którzy przyszli do Jeruzalemu. Mieli tylko jedno pytanie, jedną prośbę. My chcemy chętnie ujrzeć Jezusa. I byli także inni, którzy w Jego obecności nie czuli się wcale dobrze. Ci nauczeni w piśmie, faryzeusze. Wszyscy ci ludzie w Jego obecności w ogóle nie czuli się jak w domu. I zawsze, gdy On coś mówił, czuli się przewrotnie zagadnięci, zamiast zgodzić się z tym, co powiedział, oni w swoich myślach już zajmowali stanowisko przeciwko Niemu. Ale byli także inni, którzy słuchali każde jedno słowo. Byli także jeszcze ci, których można określić jako wewnętrzny krąg, ci, którym powiedział: wam jest to dane, abyście znali tajemnicę Królestwa Bożego. I jak to znajdujemy, jak o Janie jest napisane, że odpoczywał na piersi Zbawiciela. On tam czuł się szczególnie dobrze. Były także niektóre z niewiast i jest opisane, że miłowały go i usługiwały jemu. Ludzie, na którym okazał łaskę, miłowali go z głębi serca. Wiedzieli, że on ich miłuje i także oni go znowu ze serca miłowali. Ja myślę tutaj na tą kobietę, tą niewiastę. Jest ogólnie 6 Marii, o których jest w Ewangeliach ta mowa, ale tam była pewna kobieta, która przyszła do domu Symeona. Czy Szymon? Szymon? Myślę, że to był Szymon. Także znam tę Ewangelię. Ona tam weszła i od razu wiedziała, gdzie ma iść. Mianowicie do Jezusa. I wiedziała także, że tam nie ma spoglądać z góry w dół, ale z dołu w górę. Mianowicie się przed Nim skłonić. I najpierw się wypłakała przed Nim u Jego stóp. I Symeon, on nie przywitał Pana nawet. Nie umył Mu nóg. I nie namaścił Jego głowy olejem. Ale ta kobieta, ona czuła się po prostu dobrze. Jej serce się otworzyło i była tak poruszona i płakała, wypłakała się. I obmyła stopy Pana i otarła je swoimi włosami. A ten nauczony w piśmie pomyślał sam w sobie: gdyby ten człowiek wiedział, gdyby był prorokiem, wtedy powinien był wiedzieć, co to jest za kobieta tutaj. Pan nie tylko wiedział, co to jest za kobieta, on wiedział także, co to jest za faryzeusz. On wiedział oboje. On wiedział oboje. I powiedział: Symeonie, ja mam tobie coś do powiedzenia. Ty mnie zaprosiłeś, ale nie przywitałeś mnie nawet. Ani nie obmyłeś nóg moich. Nie dałeś mi pocałunku. To było zwyczajem, przyjaciele, tak czy tak. Gdy ktoś był przywitany, także. I on powiedział: ale ta kobieta, Ta kobieta, która tu przyszła, to wszystko nadrobiła, co ty zaniedbałeś. Wiele miłowała, dlatego że jej wiele zostało przebaczone. Miłość dobrze czyni. Miłość się objawia, miłość wyraża. Także nienawiść się wyraża i gniew się wyraża i tak dalej. Ilu z was wie, jak się gniew wyraża? Czy są tacy ludzie między nami, którzy wiedzą, jak się złość, gniew wyraża? Może nie u was samych, ale mąż wie o żonie, żona o mężu, rodzice o dzieciach, dzieci o rodzicach. O sobie nikt tak dobrze nie wie, ale wy wiecie, jak to jest. Ale wszystko się jakoś okazuje, wyraża jakoś. I człowiek to odczuwa. Można odczuć nienawiść, zazdrość i wiele można po prostu odczuć, ale także miłość. Można miłość odczuć. I gdy dojdziemy do tego, aby ta miłość Boża przez nas się mogła tak ukazać, jak już niektóre inne rzeczy się ukazały na nas, wtedy byłoby to dobrze z nami wszystkimi. Wierzycie w to? Tak, tak. Gdyby dojdziemy do tego, aby to boskie przez nas mogło się oznajmić, jak to inne. My już długo jesteśmy wierzący, dlatego wszystkie te złe wyrażenia zapomnieliśmy, bo one leżą długo za nami. Ale teraz Bóg chce, aby On się mógł objawić, żeby ten nowy człowiek naprawdę mógł być się ukazać i aby ta istota Jezusa mogła być w nas, przez nas żyta i promieniowała. Musimy tą miłość Bożą mieć w takiej mierze, aby to przelewało się. Wiecie, gdy ludzie tylko się trochę gniewają, to nie jest tak źle, ale źle jest, gdy ten gniew wybuchnie. Wtedy odczuwa się to. Ale tak powinno być z miłością Bożą. To powinno czasem przebrać i powinniśmy to odczuć. To byłoby dobrym, to byłoby leczącym, to sprawiałoby cuda w nas, na nas i przez nas wszystkich. Kto może wierzyć, że Bóg nasze serca tak miłością może wypełnić, że to będzie odczuwalnym, żeby można było tego dożyć, tak jak te inne rzeczy się dożyło samemu czy u innych? Tak, Bóg jest miłością. Kto pozostaje w Bogu, ten pozostaje w miłości. I z tym jest prawie wszystko powiedziane. Kto pozostaje w miłości, ten pozostaje w Słowie. Bo my czytamy w 2 do Tesaloniczan 2 o miłości do prawdy. A prawdą jest Słowo Boże. Tak zazębia się jedno z drugim. I tą myśl, którą wyraża ta pieśń, błogo mi w Panu, to mnie poruszyło, aby pomyśleć o tym, że wielu się u Pana dobrze czuło, a inni znowu w ogóle nie. I dzisiaj także istnieją ludzie tej i tamtej kategorii. Ja wierzę, że my możemy szczerze powiedzieć, im bliżej Pana jesteśmy, tym lepiej się czujemy. Jeżeli mamy to wrażenie, że jesteśmy trochę z dala od Pana, To jest straszne uczucie. Gdy mamy to wrażenie, że jesteśmy blisko Pana, wtedy jest to przyjemne uczucie, błogie uczucie. Pewien poeta pisze, blisko Jezusa, tam otacza nas niebiańskie powietrze. Ale w oddali, tam jest niejedno inaczej. Ale Bóg mówi, ja jestem nie tylko Bóg tych dalekich, Bóg, który jest daleki, ale Bogiem, który jest bliski. I On powiedział, że mamy się zbliżyć do Niego wtedy. On się zbliży do nas i ujmie się nas. Jest także to cudowne słowo, że On przyniósł pokój tym daleko stojącym i tym blisko stojącym. I przez krzyż pojednał ich. Oboje, tych daleko stojących, to były te narody z pogan, a ci blisko stojący to byli Żydzi. On przyszedł dla wszystkich, czy blisko stojących, czy daleko stojących, aby ich wszystkich ze sobą pojednać przez krzyż. Powróćmy jeszcze szybko na to słowo u Jeremiasza. Jeremiasza 16, wiersz 19. O Panie, Panie mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli. Istnieje, myślę, to miejsce u proroka Izajasza, że Pan w tym czasie, w tysiącletnim królestwie, znowu w dzień i w noc będzie ponad swoim ludem. Myślę na to słowo z Izajasza 4. U Izajasza 4 jest napisane, wiersz 4, Izajasz 4:4. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich i usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona. I namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. Co za cudowne słowo. Nie wiem, kto to był, ale jakaś mądra głowa, która miała zbyt wiele czasu. Ten ktoś wyliczył, ile ciężarówek mogłoby być naładowanych codziennie dla ludu izraelskiego. Ja zapomniałem już liczbę tych ciężarówek i liczbę ton. Musiałbym to jeszcze raz przeczytać, ale Bóg jest Bogiem, który się troszczy. Troszczącym się Bogiem. Myślę, że było ich 600 tysięcy mężczyzn, jeśli mam tą liczbę dobrze z Biblii, nie zaliczając kobiet i dzieci. I co tam codziennie jest zużywanym. I czytamy, że Bóg przez 40 lat troszczył się, karmił ich, napajał ich i jesteśmy gotowi. Bez tego, żeby pomyśleć o tym, jaką obszerność to miało. Całe niebo musiało się skłonić w dół, aby tą masę ludu codziennie karmić. Z pewnością tam wiele ton się zbierze. Ale Bóg to uczynił. On przyobiecał. On wypowiedział tylko jedno słowo i wszystko stało mu do służby. On mógł sobie usiąść. Wystarczyło to. Gdy on to wypowiedział, jego słowo było świętym nakazem dla wszystkich elementów, dla aniołów. Wszystko, co powiedział, było świętym nakazem dla wszystkiego. I już musiało się to stać. Dlatego, że jego święte usta to wypowiedziały. I ja jestem szczery. Byłem na pustyni i czasami rozmyślałem tak o tym, jaki upał tam panował, jak ci ludzie mieli spać, gdzie mieszkać, się przebierać, to i tamto czynić. Przenieście się w to położenie. Ale gdy się pomyśli o tym, że Bóg ponad całym swoim ludem był w tym obłoku, że mieli schronienie przed słońcem, przed deszczem, przed wszystkim, co tam przychodziło. I gdyby miało być w nocy zimno, tam był także w ogniu, aby ogrzewać. Trzeba pomyśleć, z jaką wieczną mądrością i miłością i troską, wiernością Bóg o wszystko się troszczył. Czy on coś zapomniał aż do dzisiaj? Żeby ktoś musiał mu na coś przypominać i powiedzieć, tutaj czegoś brakuje? Tutaj nie brakuje nic. To, czego brakowało ludziom, była wdzięczność i mądrość o dobroci Bożej i o trosce Bożej, która im stała się w udziale. Gdy to tutaj u proroka Izajasza czytałem, że to znowu tak będzie w tysiącletnim królestwie, że on znowu ponad całym miejscem będzie schronieniem. Niczego, nic się im nie przytrafi, dlatego że on, Pan i Bóg będzie ponad tym miejscem, będzie się troszczył o to, aby schronienie, aby tak, wszystko tam było. Chcemy Bogu dziękować. Dziękować za to, że On się jako ten żywy między ludem swoim objawił. To On uczynił, aby sobie wieczne imię i chwałę uczynić. A kto miał Go uwielbiać? Ci, na których tak wiernie się okazał. Ja wierzę, że tego musimy się jeszcze nauczyć. Także my musimy rozmyślać, pomyśleć o tym, jaka pełnia, jaką pełnię manny Bóg nam darował. Może nie tylko kilka ciężarówek napełnimy tym, ale powiem wam, Bóg nam z tej skrytej manny, z tego, co było skrytym od założenia świata, gdzie innym nie był dostęp w ogóle dozwolony, to nam zostało objawione i stało się udziałem naszym. Nic by nam to nie pomogło wiedzieć tylko o tym, co Bóg na innych uczynił. Gdybyśmy się także nie mogli zamyślić raz i zrozumieć, co Bóg, co Pan na nas uczynił. I to zauważa się specjalnie wtedy, gdy się z ludźmi mówi i rozpoznaje się gruntownie, co, że jeden drugiemu nic nie może dać, tylko Bóg jest w stanie serca i zrozumienie i pismo otworzyć i objawić te tajemnice. W innym przypadku czytamy tylko literę i ona pozostaje martwą i my także pozostajemy martwi. Ale gdy Duch tą literę ożywi, wtedy wiemy, że to Słowo jest Duchem i życiem. I w tym momencie sprawia to i w nas Ducha i życie. Ja w rozdziale 17 dalej czytałem, tutaj w wierszu 7 jest napisane, Jeremiasza 17:7, błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Także to, tego musimy się nauczyć. Szukać naszego schronienia u Niego. On jest naszą nadzieją i gdy wszystko się załamuje, tak śpiewa pewien poeta, gdy wszystko się załamuje, Ty pozostajesz mą nadzieją. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. To wszyscy przyznajemy, bo jesteśmy szczerzy. Z pewnością jest susza w kraju. Susza w kraju. To przyznajemy, albo nie? Czy nie jesteśmy szczerzy? My nie mówimy to w niewierze. Nie. My mówimy to dlatego, że tak to jest. I wiemy, że to tak nie pozostanie. Ale według słowa Pisma i w tych dniach suszy i czasach suszy, gdy naprawdę zostaliśmy zasadzeni nad strumieniami wód, mamy tą obietnicę, że nasze liście pozostaną zielone. Nie potrzebujemy się bać w dniach, w czasach, w latach posuchy. I bez przestanku wydajemy owoce. To jest obietnica Słowa Bożego. I ktoś, kto stoi u wody, może rozpatrywać, patrzeć na to miejsce, które wyschło, ale to nie ma z nim nic do czynienia. Jego korzenie nie idą w stronę suszy, jego korzenie zmierzają w kierunku potoku. Tak czytaliśmy. Albo, czy jeszcze raz mam przeczytać? Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Gdy jakieś drzewo gdzieś jest krzywe, można go zasadzić nad wodą, ale korzenie idą w drugą stronę i jeszcze daje winę wodzie, że uschnął. Ale tutaj czytamy o błogosławionym mężu, nie tym, który nie został błogosławiony, lecz błogosławiony, który zapuszcza swoje korzenie nad potok. I takimi ludźmi chcemy być. Takimi ludźmi możemy być. I gdy spoglądamy na ziemię i widzimy wszystko wyschłe przez upał, ale my jesteśmy tu zasadzeni nad strumieniami wód. Nasze korzenie zmierzają w stronę potoku, w stronę wody i może być tak sucho w kraju, że można słychać, jak ziemia pęka. Ale liść tego, który jest zasadzony nad wodami, pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owoców. Halleluja, chwała Bogu. Tak. I to musimy, tego musimy się znowu nauczyć, aby zgodzić się ze Słowem i wewnętrznie z tym iść i powiedzieć, tak, Panie, tak to jest. I może mamy czasem potrzebne takie przesadzenie małe. To też się może stać. Każde drzewo jest zawsze właściwe, ale to zasadzenie czasem się nie powodzi. Wtedy Pan jest obecny, aby widzieć nasze pragnienie. Powiem wam, te korzenie z tym, mają do czynienia z tym pragnieniem, z tym wzrostem, z tym, który zapuszcza Gdzie zapuszcza? Przecież nie za tą suszą w kraju, ale za tą wodą, za ożywieniem, za tą mocą i wodą. Po to jesteśmy dzisiaj tutaj, aby upewnić się, że nasze korzenie są zapuszczone w stronę wody i żeby ta pewność była w nas, że Pan nie pozwoli, abyśmy uschnęli i w czasach suszy. Istnieją ludzie, których On zachowuje i w czasach suszy. I tutaj nie przestaje wydawać owocu. Wiersz 12. Tronem chwały wywyższonym od początku jest miejsce naszej świątyni. Nadziejo Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. A ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Moglibyśmy teraz pójść do 1 do Koryntian 10, gdzie jest napisane o duchowej skale, którą był Chrystus, z której pił lud izraelski. Tak, amen, amen. Bóg zatroszczył się o to. Nie jakaś ziemska skała czy jakiś kamień, ale żywa skała, która tam szła z ludem izraelskim. Widzicie, jak Bóg się może objawić i jak może się ukazać w słupie obłoku, w słupie ognia. Troszczy się tam nad nimi, w skale daje wodę, jest między nimi. Pan Bóg może się objawić jak chce, gdzie chce i kiedy chce. Także w różnorodny sposób i nagle tego większość nie może zrozumieć. O, tronem chwały wywyższonym od początku jest miejsce naszej świątyni. Nadziejo Izraela, Panie, gdy tutaj, jak brat Rus w tym ostatnim wierszu czytał, wtedy rozpoznają, że moje imię jest Pan. Tutaj rzeczywiście jest to słowo Jawy. Ten trwający wiecznie, to imię przymierza Boga w Starym Testamencie. Oni mają rozpoznać, że On jest Jawy. Ten, który zawarł przymierze z nimi, który z ludu izraelskiego uczynił lud przymierza i przejął odpowiedzialność za nich. I ten sam Pan, jako Jaszua w Nowym Testamencie, mówi nam, to jest nowe przymierze w mojej krwi. Pijcie to tak często, jak czynicie na pamiątkę moją. Lud przymierza w Starym Testamencie, lud przymierza i w Nowym Testamencie. Jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Nadzieja Izraela jest naszą nadzieją. Bóg Izraela jest naszym Bogiem. Ten Zbawiciel jest naszym Zbawicielem. Istnieje tylko jeden. Nawet gdy się w różnorodny sposób objawia. Ale teraz to stwierdzenie. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Istnieją ludzie, którzy mówią, ja zostałem zawstydzony z tym czy tamtym. I powiem Wam na podstawie Pisma, kto będzie zawstydzony. Zawstydzani będą ci, którzy Pana opuszczą. Nikt inny. Wszyscy inni się podniosą. I ja Wam pokażę z proroka Jeremiasza, Izajasza, że Pan rzeczywiście jest i On jest postawiony ku postawieniu i upadkowi, do potknięcia się i do pójścia. Izajasz 8:13. Izajasz 8:13. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem i będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu, i wielu potknie się o nie i upadną, i potłuką się, i będą usiedleni i schwytani. Nie jest tu powiedziane wiele dobrego o naszym Panu. Ci ludzie zgorszyli się Nim. To im nie pasowało, to nie było właściwe. Tutaj mieli coś do narzekania. Jedno stało im się ku upadkowi, stało się im siecią i pułapką i tak dalej. Tylko niewielu mogło się w nim zbudować, ale większość upadła. I nasz Pan mówi, kto upadnie i na kogo spadnie ten kamień, ten będzie rozbity przez niego i zgnieciony. Co to było? Pan przyszedł do tych swoich, a ci swoi go nie przyjęli. Tutaj on jest obojgiem, kamieniem obrazy i kamieniem węgielnym. Dla tych jednych kosztownym kamieniem węgielnym i kamieniem końcowym, początek i koniec, alfa i omega, a ci inni rzucają nim gdzie chcą i nie wiedzą, gdzie należy. I prorok Daniel to zapowiedział o tym kamieniu, który się miał wyłamać z góry i ten kamień stał się znowu wielką górą. Wszystko tak wyraźnie w obrazach wypowiedziane w Starym Testamencie i przedstawione, że nawet głupiec nie mógłby zbłądzić. Myślę, że nasz Pan Jezus to słowo przypomniał na to słowo w Ewangeliach i zapytał, co to słowo znaczy, że ludzie odrzucili ten kamień. Myślę, że to jest Psalm 118. I właśnie ten kamień stał się kamieniem węgielnym. I potem jest jeszcze napisane, wspaniały w oczach naszych. Wspaniały, tak, ale w oczach tych, którym stał się kamieniem węgielnym, na którym wszystko spoczywa, mianowicie na fundamencie apostołów i proroków, gdzie Chrystus sam jest kamieniem węgielnym. Ale to słowo od lat już mnie zajmowało, od wielu lat. Gdy czytałem, co nasz Pan, gdzie to było, u Jana 8 albo 9, gdy ta jedna niewiasta tam została przeprowadzona i mówiono, że została przyłapana na cudzołóstwie, na gorącym uczynku i mówili, Mojżesz powiedział to i tamto, a co tym powiesz? I on naprawdę nie powiedział nic. On skłonił się i pisał. Potem powstał i spojrzał, że ludzie tam jeszcze stali i skłonił się znowu i pisał na piasku. Gdy i tak to było w tej jednej Ewangelii, która opisuje, nie jest to w każdej Ewangelii tak samo, ale w każdym razie, gdy on się potem znowu podniósł, wtedy nie było już nikogo. I gdy czytałem to słowo, że on te imiona tych, którzy od niego odstępują, którzy się gorszą w nim, że one będą napisane na piasku, pomyślałem sam w sobie, Panie, może te imiona tych ludzi, którzy tam przyszli i oskarżali, tak, pisałeś tam. I drugi raz jeszcze pod tym pisałem, z czym przed Bogiem się nie mogą ostać. Oni wszyscy potrafili czytać. Wiecie, nauczeni w piśmie, oni zawsze umieli pisać i czytać. Nie tylko jakiś ktoś gdzieś w ratuszu, ale i ci nauczeni w piśmie już zawsze umieli jedno, mianowicie czytać. Ale to stało im się pułapką. I to słowo mówi tutaj u Jeremiasza 17:13b. A ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Tak jest tu napisane. I o tym brat Branham całe kazanie trzymał. Ten tekst wziął z proroka Jeremiasza. Było to, powinien to być drugi rozdział, gdzie jest napisane: mnie opuścili, a wykopali sobie dziurawe cysterny, które nie zatrzymują wody. Tutaj on czyni ten zarzut, że opuścili Pana źródło wód żywych. I potem to wołanie o pomoc w wierszu 14. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Nasza pomoc przychodzi od Boga, który stworzył niebo i ziemię. Ludzka pomoc nam nic nie pomoże. On jest naszą pomocą. I w czasach potrzeby, tak to czytaliśmy, On nie jest daleki. Dzisiaj jesteśmy tutaj do modlitwy zgromadzeni. Prosimy i błagamy. Są niektóre prośby o modlitwę. I nasze dwie siostry z Düsseldorfu i Aachen mają prośby. I myślę, że to wszystko będziemy przynosić Panu dziś wieczorem. Znowu z całego serca będziemy się modlić. Modlić się z głębi, z tego krzyku rozpaczy naszej duszy, który wznosi się do Boga. Z braćmi z Holandii mieliśmy już społeczność modlitewną i była wiele lepsza i przyjemniejsza i wspanialsza niż ta społeczność w rozmowie. Wiecie, w rozmowie każdy może wypowiedzieć swe mniemanie. W modlitwie mówimy do Boga i wtedy jest przyjemnie, wtedy jest przyjemnie, wtedy jest ładnie. Wtedy przychodzi ta błogość i chwała. Przychodzi miłość i wszystko, co potrzebujemy. I tak chcemy to zachować w sercach naszych. To, co Bóg powiedział: mój dom będzie domem modlitwy nazwany dla wszystkich ludów. Dom modlitwy, dom uwielbienia, dziękowania, dziękczynienia. Wszystko, co w naszym sercu może być, to możemy Panu przynieść. I nawet też prośby muszą być przyniesione w łączności z wdzięcznością. Jeżeli nie możemy dziękować, wtedy nie wierzyliśmy, o co się modliliśmy. Ta tajemnica wysłuchanej modlitwy jest zawarta w tym, że ten, który się modli po tym, gdy swą prośbę przynosi do Boga, może dziękować w łączności z dziękczynieniem. Tak jest napisane. Z wdzięcznością mamy przynosić nasze prośby przed Boga. Jeśli nie łączymy tego z dziękczynieniem, wtedy ta rzecz nie zapłonęła. Tam coś brakuje. Mianowicie to objawienie wiary w nas, którą powinien Bóg zdziałać naturalnie, abyśmy znaleźli wysłuchanie. Człowiek, który się modli, powinien liczyć się z wysłuchaniem, powinien liczyć się z tym, że Bóg czyni to, o co prosimy. Ja powiem wam, my czasem nie jesteśmy przy rzeczy. Modlimy się i nie liczymy z tym, że się to wypełni, o co prosimy. Może to ja, może nie każdy, nie wszyscy to są może, ale ja przyłapuję się czasem przy tym, że człowiek się modli, a potem stwierdza, czy pomyśli o tym, czy naprawdę z całego serca liczyłeś się z tym, że Bóg twoją modlitwę wysłucha? I gdy się z tym liczymy i mamy pewność, wtedy możemy na końcu naszej modlitwie Jemu dziękować. I nasz Zbawiciel jako prorok, jako Syn Człowieczy, co On uczynił? On spoglądał w górę do nieba. Gdzie to było? Przy grobie Łazarza, myślę, i powiedział: Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty w każdy czas mnie wysłuchujesz. To nie był Bóg, który modlił się do drugiego Boga, jakiś słaby do mocnego Boga, ale to był Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, który się tam modlił, ale On powiedział na początku swojej modlitwy: Ojcze, dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś. Bracia i siostry, my potrzebujemy tej pewności wiary. Musimy wiedzieć, że Bóg nie gniewa się na nas, ale że Bóg jest nam łaskaw i że ten gniew ustąpił od nas i padł na Niego, nasza wina. Wszystko, co nas by trafiło, musimy wiedzieć, że Bóg nam okazał łaskę. I w tej wierze, w tej nadziei chcemy dzisiaj się modlić. Modlić się, aby wola Boża się stała. Modlić się, abyśmy wszyscy byli takimi drzewami, które są zasadzone nad strumieniami wód, których korzenie zmierzają do potoku, aby były na nowo ożywione, się zazieleniły, rozkwitły i przyniosły owoc. Ludzie, których Bóg na to przeznaczył. Dlaczego? Dlatego, że nie na nas samych, ale na Boga możemy polegać. Błogo człowiekowi, który polega na Bogu, którego ucieczką jest Pan, jego schronieniem jest Pan. Gdy to się nam powiedzie przez łaskę Bożą, wtedy dziś wieczorem jeszcze otrzymamy błogosławieństwo. Ja zostałem pobłogosławiony. Jeszcze przejdę do zakończenia. Na zakończenie przejdę jeszcze do początku z powrotem. Obyśmy się czuli dobrze w obecności Pana, aby i On między nami mógł się dobrze czuć. Błogo mi w Panu. I to idzie jeszcze tutaj krok dalej. Niechby nadszedł ten czas, abyśmy w obecności jeden drugiego, byśmy między sobą szczerze i prawdziwie się mogli miłować i czuć się dobrze, aby nie było żadnych napięć, aby już nic nie mogło tam, jakieś nieporozumienie powstać, ale wspaniała boska atmosfera nas, niechby nas mogła otaczać, każdego z nas, aby nam wszystkim mogło być dobrze w Panu, błogo w Panu. Czy chcemy się przyczynić do tego? Czy chcemy to Panu raz powiedzieć? Uczyń ze mnie człowieka, który się w Twojej obecności dobrze czuje. Uczyń mnie ze mnie człowieka, w którego obecności inni dobrze się mogą czuć. Człowieka, z którego wypływa błogosławieństwo. Człowieka, z którego wypływa miłość. Człowiek, w którym Bóg mógł zająć mieszkanie, w którym ta istota Jezusa może się objawić. Bóg jest wierny. My jesteśmy tutaj, aby pozwolić Jemu, by działał na nas, przez nas, w nas. Błogo mi w Panu, uwielbione niech będzie Jego święte imię. Amen.